Otwórzmy 16 rozdział 2 Księgi Królewskiej. I załóżcie sobie od razu jeszcze w drugim miejscu, to będzie 7 rozdział Księgi Izajasza. W 17 roku Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, króla Judy, zaczął królować. Achaz miał 20 lat, kiedy zaczął królować i królował 16 lat w Jerozolimie, ale nie czynił tego, co słuszne w oczach Pana, swego Boga, jak Dawid, jego ojciec. Lecz chodził drogami królów Izraela, a nawet swojego syna przeprowadził przez ogień według obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed oblicza synów Izraela. Składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem. Wtedy Resin, król Syrii, i Pekach, syn Remaliasza, król Izraela, wyruszyli na wojnę przeciw Jerozolimie i oblegli Achaza, ale nie mogli go pokonać. W tym samym czasie Resin, król Syrii, przywrócił Syrii Elat i wypędził Żydów z Elat, a Syryjczycy przybyli do Elat i mieszkają tam aż do dziś. Achaz więc wysłał posłańców do Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, ze słowami: jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Syrii i z ręki króla Izraela, którzy powstali przeciw mnie. Wtedy Achaz wziął srebro i złoto, które znajdowało się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je jako dar królowi Asyrii. I król Asyrii wysłuchał go. Wyruszył bowiem król Asyrii przeciw Damaszkowi, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, a Resina zabił. Potem król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii. Gdy zobaczył w Damaszku ołtarz, król Achaz posłał do kapłana Uriasza wzór tego ołtarza i cały plan jego budowy. I kapłan Uriasz zbudował ołtarz dokładnie według tego, co król Achaz przesłał w Damaszku. Tak to uczynił kapłan Uriasz, zanim król Achaz wrócił z Damaszku. A gdy król wrócił z Damaszku, zobaczył ołtarz, zbliżył się do niego i złożył na nim ofiary. Spalił swoje całopalenie i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednawczych. Ołtarz zaś z brązu, który był przed Panem, przeniósł z przedniej części domu, gdzie znajdował się pomiędzy ołtarzem a domem Pana, i postawił go po północnej stronie ołtarza. Król Achaz rozkazał też kapłanowi Uriaszowi: na wielkim ołtarzu będziesz palił poranną ofiarę całopalną i wieczorną ofiarę z pokarmów, a także całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów oraz całopalną ofiarę całego ludu ziemi, ich ofiarę z pokarmów i ich ofiarę z płynów. Będziesz też kropił na nim wszelką krwią całopalenia i wszelką krwią z ofiar krwawych, ale ołtarz z brązu będzie dla mnie do szukania rady. I kapłan Uriasz uczynił wszystko zgodnie z tym, jak rozkazał król Achaz. Król Achaz odciął też listwy podstawek i wyjął z nich kadzie. Zdjął również morze z ponad wołów z brązu, które pod nim były, a postawił je na posadzce kamiennej. Zadaszenie na szabat, które zbudowano w domu, oraz zewnętrzne wejście królewskie usunął z domu Pana ze względu na króla Asyrii. A pozostałe dzieje Achaza, które czynił, są zapisane w Księdze Kronik Królów Judy. I Achaz zasnął ze swymi ojcami, został pogrzebany z nimi w mieście Dawida. Ezechiasz, jego syn, królował w jego miejsce. Od jakiegoś czasu widzę, że wraca taki temat, taki motyw, taki wątek o tym, że wielu królów tak robiło w Izraelu i w Judzie. W sytuacji zagrożenia wynosili to, co cenne, z domu Pana i oddawali najeźdźcom, potencjalnym najeźdźcom, tym, którzy im zagrażali. Achaz był jednym z nich. To był zły król i robił straszne rzeczy. I można powiedzieć: dobrze, no my, nikt z nas przecież swojego syna przez ogień nie przeprowadził. To było już ekstremum, bo dlatego, że to była ofiara dla Molocha, kiedy spalało się dla niego dzieci. Zresztą w 28 rozdziale 2 Kronik mamy o tym napisane wprost. Także aż do tego to nikt z nas się oczywiście nie posuwa, nie posunie i tak dalej. Ale pytanie, czy naprawdę z tej historii Achaza możemy wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski? Okazuje się, że chodził drogami królów Izraela. Okazuje się, że składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem. Tutaj już nie jest ta sprawa taka prosta, jeśli chodzi o nasze życie, dlatego że my potrafimy na różnych wyżynach stawiać sobie różne świątynki, tylko albo tego tak nie nazywamy, albo tego nie zauważamy, albo usiłujemy w jakiś sposób to zlekceważyć. Różne te świątynki mogą być, naprawdę różne. To mogą być rzeczy typu hobby, to mogą być rzeczy typu internet, to mogą być różne inne sprawy. To może być nawet służba. Bo my tą służbę czynimy dla Pana, tylko możemy to robić w sposób, którego Pan nie będzie akceptował. I tak naprawdę to on nie będzie w tym uczczony. To nie będzie służba innym Bogom oczywiście. Natomiast Bóg jest zainteresowany tym, żeby tych, z którymi zawarł przymierze, mieć na własność. Bo przypomnijmy sobie, że zarówno Izrael, jak i Juda, czyli jeszcze kiedy nie zostali podzieleni, jeszcze byli jednym ludem, to usłyszeli od Pana Boga na Synaju, że od tego momentu, kiedy zawarł z nimi przymierze, stali się Jego ludem. Stali się Jego własnością, stali się królewskim kapłaństwem. To jest 19 rozdział 2 Mojżeszowej. I dokładnie to samo cytuje apostoł Piotr w odniesieniu do ludzi, do których pisze bezpośrednio, czyli do wierzących Żydów, a w drugiej kolejności również do nas, czyli do wszystkich wierzących mówi. Wy jesteście teraz ludem Pana, wy jesteście teraz ludem świętym, odkupionym, wy jesteście Jego własnością. Dlatego właśnie Jakub pisze, że Bóg zazdrośnie strzeże ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I tak jak Pan Bóg mówił do Izraela, że byłem waszym mężem, a wyście złamali przymierze. I miał święte prawo do tego, żeby być zazdrosny. Tak samo jest w naszym przypadku. Bóg ma święte prawo, żeby być zazdrosny, bo jest oblubieńcem. Jest tym, który chce, żeby oblubienica była czysta, bo on chce po nią przyjść. Wracając do Achaza, w pewnym momencie zaczął się poważny problem. Dlatego, że Resin, król Syrii, Pekach, syn Remaliasza, król Izraela, wyruszyli na wojnę przeciw Jerozolimie i oblegli Achaza, ale nie mogli go pokonać. W tym samym czasie Resin, król Syrii, przywrócił Syrii Elat i wypędził Żydów z Elat, a Syryjczycy przybyli do Elat i mieszkają tam aż do dziś. Czyli ci, którzy się sprzymierzyli przeciwko Achazowi, osiągnęli pewne sukcesy, zaczęli zagrażać królestwu, ale samej Jerozolimy zdobyć nie mogli. Czyli zaczyna się kryzys, zaczyna się problem. I w naszym życiu też zaczynają się kryzysy, zaczynają się problemy. Są sytuacje, są ludzie, są wpływy i powodują, że my czujemy się zagrożeni. No i teraz następuje pytanie, w jaki sposób my wybierzemy rozwiązanie? Co będzie w tym momencie? Czy my będziemy naprawdę zwracali się z tym wszystkim do Boga? Czy my będziemy się zwracali z tym wszystkim do kogoś, czegoś, co nie tylko może nam jakoś pomóc, ale my wiemy o tym, że to jest jawnie sprzeczne z tym, co mówi Pan Bóg. Jawnie, nawet Jemu wrogie. I w tym momencie następuje ciekawy zwrot w tej całej sytuacji. Dlatego, że sprzymierzeńcy, którzy atakują, nie mogą pokonać Achaza, który jest w Jerozolimie, chociaż oblegają miasto. I w tym momencie do Achaza przychodzi prorok I teraz przejdziemy do 7 rozdziału Izajasza, dlatego że to jest ten moment. 7 rozdział. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią walczyć, lecz nie mógł jej zdobyć. I doniesiono domowi Dawida, Syria zmówiła się z Efraimem. Wtedy zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą od wiatru drzewa w lesie. Wtedy Pan powiedział do Izajasza, wyjdź teraz naprzeciw Achaza, ty i Szeariaszub, twój syn, na koniec kanału górnej sadzawki przy drodze w pola folusznika i powiedz mu, uważaj i bądź spokojny. Nie bój się i niech twoje serce nie lęka się z powodu dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zapalczywego gniewu Resina z Syrią oraz syna Remaliasza. Ponieważ Syria, Efraim i syn Remaliasza uknuli przeciwko tobie zło, mówiąc, wyruszmy przeciw Judzie i nastraszmy ją, zróbmy sobie w niej wyłom i ustanówmy w niej królem syna Tabela. Tak mówi Pan Bóg, nie stanie się to i nie dojdzie do tego. Głową Syrii bowiem jest Damaszek, a głową Damaszku Resin, a po 65 latach Efraim będzie tak rozbity, że już nie będzie ludem. A głową Efraima jest Samaria, głową zaś Samarii syn Remaliasza. Jeśli nie uwierzycie, na pewno się nie ostoicie. A ponadto Pan powiedział do Achaza, proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to z głębin, czy wysoko w górze. Wtedy Achaz powiedział, nie będę prosił Pana, ani wystawiał go na próbę. A on odpowiedział, posłuchaj teraz domu Dawida, czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Tu jest taki moment, w którym przychodzi do Achaza nie byle kto. Naprawdę, Izajasz był mężem Bożym na pewno. Wszyscy wiedzieli, jego słowa się sprawdzały, to co mówił, mówił od Boga. I zobaczcie, że Achaz był człowiekiem, który naprawdę strasznie grzeszył. A jednak Bóg przychodzi do niego ze względu na przymierze. I mówi do niego, bądź spokojny, nie bój się i niech twoje serce nie lęka się z powodu dwóch niedopałków i tak dalej. I mówi nawet, proś dla siebie o znak. I teraz Achaz reaguje w sposób bardzo dziwny, ale bardzo pobożny. Nie będę prosił Pana, ani wystawiał go na próbę. To jest takie święte, to jest takie pobożne. Wydawałoby się, że no nie chce Boga kusić, tak? Chociaż Bóg mu mówi przez Izajasza, proś. I mówi to ze względu na przymierze, które zawarł kiedyś z Izraelem i z Judą. I teraz pytanie, dlaczego Achaz tego nie zrobił? On już był na pewnym etapie czegoś, co się nazywa okłamywanie siebie samego. Czegoś, co się nazywa zatwardziałość serca. I z czego to wynika? Otóż Achaz, wracając do 16 rozdziału II Królewskiej, Achaz miał już własny plan wyjścia z kryzysu. Widzicie, to jest tak, że my też możemy mieć własny plan wyjścia z kryzysu i też możemy oprzeć się na kimś innym, a nie zaufać Panu Bogu. Teraz tylko co się dzieje? Dlatego, że to, co zrobił Achaz, to, co odpowiedział Bogu Achaz, to było na pewnym etapie pewnego procesu, który w jego sercu zachodził. A co on zrobił? On miał ten plan samodzielnego załatwienia sprawy. Achaz więc wysłał posłańców do Tiglat-Piresera, króla Asyrii, ze słowami, jestem twoim sługą i twoim synem. Bardzo ważne słowa. On wysłał posłańców do kogoś, kto ewidentnie był przeciwnikiem, kto chciał najechać Izraela i jeszcze mówi do niego, jestem twoim sługą i twoim synem. Zaczął się uzależniać od tych, u których szukał pomocy. Myślał, że będzie miał święty spokój. I co zrobił? Wziął srebro, bo poprosił go, przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Syrii i z ręki króla Izraela. On nie przyszedł do Boga i nie powiedział, Boże, wybaw mnie. Jeżeli pamiętacie dobrze, to jego syn tak zrobił, Ezechiasz. On rozwinął przed Panem to wszystko, ten list od kogo? Od Asyryjczyków. Zauważcie, jak on się inaczej zachował niż Achaz. I on mówi, Boże, nieba i ziemi, przecież popatrz, pachołkowie tego króla lżą Ciebie. I Bóg mu wtedy odpowiedział, zobaczysz, co ja zrobię. A ten, czyli ojciec Ezechiasza, mówi, jestem twoim sługą do tego samego, do króla Asyrii. Przyjdź i ty mnie wybaw. A następnie co zrobił? Wziął srebro i złoto, które znajdowały się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je jako dar królowi Asyrii. Czyli w sytuacji kryzysu jesteśmy w stanie, my, przekładając to na nasze życie, żeby mieć tak zwany święty spokój, jesteśmy w stanie oddać rzeczy święte, które są nienaruszalne, które tak naprawdę do nas nie należą. I to są priorytety. To są priorytety. To jest priorytet w modlitwie, w społeczności, to jest priorytet w rodzinie, w społeczności z żoną wierzącą. Wierzący mąż i wierząca żona. Jeżeli dajemy się odciągać od tego, jeżeli zapominamy o tym, że Bóg jest dla nas najważniejszy, Bóg. Jeżeli Mu nie ufamy, to zaczynamy szukać innych rozwiązań. No i król Asyrii go wysłuchał, oczywiście, bo zawsze znajdzie się ktoś albo coś, w czym będziemy mogli położyć jakąś ufność. Ale co się dzieje dalej? Owszem, wysłuchał, wyruszył król Asyrii przeciw Damaszkowi, zdobył go, uprowadził jego mieszkańców do Kir Ares i zabił. I potem król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii. Czyli co się zaczyna dziać? Zaczynamy się uzależniać od pomocnika, ale to nie jest Bóg. Czyli zaczyna się drugi wpływ. Jak pamiętacie ostatnie kazanie o wektorach i o wypadkowej. Zaczyna się rosnąć w siłę inny wektor. Czyli mocny wpływ rywalizujący z Panem Bogiem i my zaczynamy w nim pokładać nadzieję. I cóż ten wpływ zaczyna robić? My na własne życzenie zaczynamy podlegać. I teraz zaczynają się dziać rzeczy, które są w sumie mocno szokujące. Dlatego, że pojechał na to spotkanie z Tiglat-Pileserem, no musiał, był wdzięczny. Więc pojechał, zobaczył ołtarz w Damaszku i następnie posłał do kapłana Uriasza wzór tego ołtarza i cały plan jego budowy. I teraz kapłan Uriasz zbudował ołtarz dokładnie według tego, co król Achaz przesłał z Damaszku. I teraz to wszystko działo się w domu Pana. I teraz jak przypomnielibyśmy sobie drugą Mojżeszową, 25 rozdział, 40 werset, to tam są napisane słowa następujące. Kiedy Bóg mówi do Mojżesza, druga Mojżeszowa, 25 rozdział, bodajże werset 40. Tak, uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze. I to mowa o świątyni, o przybytku wtedy. Czyli przybytek miał być odwzorowaniem tego, co na górze. I teraz jedzie Achaz do Asyrii, od której już jest uzależniony, a następnie każe zrobić coś według tego, dokładnie według tego wzoru. Problem jest taki, kto jest naszą górą w tym momencie. Ano, zaczyna się wpływ, który zaczyna rywalizować z Panem Bogiem. I teraz Uriasz robi ten ołtarz. W jaki sposób on go robi? On nie robi gdzie indziej tego ołtarzu. Nie stawia go gdzie indziej. To wszystko dzieje się w tym samym miejscu. Bo król wrócił z Damaszku, zobaczył ten ołtarz, zbliżył się do niego, złożył na nim ofiary i teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. 13 i 14 werset. Bo król spalił całopalenie, ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i tak dalej. Chociaż w 28 rozdziale drugiej kronik jest napisane, że składał ofiary bogom Damaszku, ponieważ oni mu pomogli. Natomiast ołtarz z brązu, który był przed Panem, przeniósł z przedniej części domu, gdzie znajdował się między ołtarzem a domem Pana i postawił go po północnej stronie ołtarza. On tylko zrobił przemeblowanie, słuchajcie, w obrębie tego wszystkiego, co było. I król Achaz rozkazał też kapłanowi Uriaszowi, na wielkim ołtarzu będziesz palił poranną ofiarę całopalną i tak dalej, wszystkie ofiary. Natomiast i będziesz kropił na nim wszelką krwią całopalenia i wszelką krwią z ofiar krwawych, ale ołtarz z brązu będzie dla mnie do szukania rady. Czyli krótko mówiąc, to wszystko, co było i nienaruszalne było, według słów Pana Boga było nienaruszalne, powiedziane Mojżeszowi, wszystko ma być dokładnie tak. Ma być taki ołtarz, ma być taki dom, ma być takie kadzie, mają być tak. Wszystko miało być tak zrobione, tak żeby się Bogu podobało. A on sobie zrobił przemeblowanie. I powiedział tak, tu będą składane ofiary na tym nowym ołtarzu, ale ten brązowy ołtarz, ten z brązu, który do tej pory służył czemu? Składaniu najświętszych ofiar. Co z nimi zrobimy? Przesuniemy go na bok i tam będę szukał rady. U kogo? U Pana. Czyli popatrzcie, co się dzieje. Następuje kompromis, następuje uzależnienie się od wpływu, który jest wrogi Panu Bogu, albo przynajmniej nieprzyjazny. I okazuje się, że już tutaj składamy główne ofiary, ale rady szukamy dalej u Pana. Czy Bóg się na to zgodzi? Przecież w tym momencie następuje właściwie odwrócenie się od Niego. Czyli nie dość, że Achaz po prostu zmienił sobie to, co było nienaruszalne, tak jak wyniósł te przedmioty, które były nienaruszalne, tak jeszcze bezczelnie prosi, na tamtym ołtarzu będzie szukał rady u Pana. I teraz my sobie nie wyobrażajmy, że jeżeli my położymy ufność w kimś, kto nie jest od Boga, w czymś, co nie jest od Boga, uzależnimy się od tego i jeszcze będziemy szukać rady u Pana z boczku, to że Bóg na to przystanie. Nie ma takiej możliwości. On zazdrośnie strzeże ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Nie ma takiej opcji. W innym miejscu Nowego Testamentu jest napisane, żeby się nie uzależniać od tych, którzy od nas nie należą, do nas nie należą. I Achaz postępuje dalej, dlatego że ponieważ uzależnił się od tego wpływu, w związku z tym idzie krok dalej. Bo kapłan Uriasz uczynił to wszystko niestety. Ale król Achaz odciął też listwy podstawek i wyjął z nich kadzie. Zdjął również morze z ponad wołów z brązu, które pod nim były, a postawił je na posadzce kamiennej. Teraz, cóż by to mogło oznaczać dla nas? Przecież te kadzie służyły do oczyszczania. Oczyszczania kapłanów, oczyszczania tych, którzy przychodzili ofiary składać. No i teraz jest pytanie, skoro ja mam mieszane wpływy i ja zacząłem wpuszczać do świętego miejsca coś, kogoś, wpływ, który ma mnie wyratować, ale tak naprawdę nie zaufałem Bogu, tylko polegam na tym, no to jak ja się chcę oczyszczać? Nie będę się oczyszczał. Nie będę chodził przed Bogiem czysty, ponieważ On nie życzy sobie obcych we własnym domu. Intruzów, i to duchowych. On sobie tego nie życzy. I On nie będzie dawał nam rady, nie będzie nam dawał mądrości, jeżeli my jesteśmy rozdwojonego serca. Dlatego Jakub pisze, żeby nie być rozdwojonego serca człowiekiem. Bo to będzie miotanie falą w jedną stronę, w drugą stronę. To w ogóle trudno się spodziewać, że Pan Bóg da nam jakąś mądrość w różnych sprawach. Ale ponieważ Achaz już był od tego króla Asyrii tak uzależniony, że już się nie mógł wywinąć, to jest właśnie efekt kompromisu. Człowiek musi jeden krok, potem drugi krok, potem trzeci krok i wreszcie zaczyna sam zatwardzać swoje serce, a potem już jest w takim stanie, że przychodzi do niego Bóg, mówi, słuchaj, chcę ci pomóc, mimo wszystko chcę ci pomóc, bo zawarłem z tobą przymierze. Proś o znak. On już jest w takim stanie, że bardzo pobożnie odmawia i mówi, nie będę kusił Boga. Zobaczcie, co można zrobić, do czego można dojść w wyniku prostej rzeczy. Postanowienia, że poradzę sobie na własną rękę. Czyli Bóg chce mi dać rozwiązanie, ale ja mam lepsze. Inne. I jeszcze będę chciał Pana Boga do tego w jakiś sposób, nie wiem, pożenić, jak to się mówi. Czyli pomieszać to wszystko jedno z drugim. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego król Achaz włożył tyle pracy, to jest od 17 wersetu, żeby odciąć listwy podstawek, wyjąć z nich kadzie, a potem zdjąć morze z ponad wołów z brązu, które pod nim były, a postawił je na posadzce kamiennej. Po cóż mu to wszystko? Werset 18 troszeczkę to wyjaśnia. Zadaszenie na szabat, które zbudowano w domu, oraz zewnętrzne wejście królewskie usunął z domu Pana ze względu na króla Asyrii. Otóż zaczął postępować ze względu na króla Asyrii, czyli ze względu na wpływ, któremu zaczął ulegać. Ze względu na tą konkurencję. Owszem, dostał pomoc. I różni ludzie, różne środowiska, wszystko jedno, słuchajcie, czy to będzie mąż, czy to będzie żona niewierząca, czy to będzie koledzy w pracy, szef, nie wiem, obojętne co. Jeżeli my się od nich uzależnimy, jeżeli my zaczniemy polegać na nich, to Pan Bóg będzie odpowiednio z nami postępował, a my będziemy zatwardzali swoje serce. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, dlaczego on włożył tyle pracy w te listwy, żeby to wszystko poodcinać, żeby wyjąć te kadzie. Jakbyśmy zajrzeli na chwilę do pierwszej królewskiej, 7 rozdział, w jaki sposób Salomon budował to wszystko. I to są wersety 23-30. Wykonał też odlewane morze na 10 łokci od brzegu do brzegu. Było ono idealnie okrągłe, miało 5 łokci wysokości, 30 łokci obwodu. A pod jego brzegiem znajdowały się pąki, wszędzie dookoła, po 10 na łokieć. A otaczały morze dookoła. Odlano 2 rzędy tych pąków. Morze stało na 12 wołach. 3 były zwrócone na północ, 3 na zachód, 3 na południe i 3 na wschód. Morze stało na nich na wierzchu, a wszystkie ich zady były zwrócone do środka. Jego grubość była na szerokość dłoni, jego brzeg wykonany był jak brzeg kielicha, na kształt kwiatu lilii. Mieściło w sobie 2000 bat. Uczynił też 10 podstaw z brązu. Każda podstawa miała 4 łokcie długości, 4 łokcie szerokości, 3 łokcie wysokości. Podstawę wykonano w ten sposób. Miały listwy dookoła i te listwy umieszczone były między szczeblami. A na tych listwach znajdujących się między szczeblami były lwy, woły i cherubiny, a na szczeblach umieszczona była podstawa z wierzchu, a pod tymi lwami i wołami elementy plecione. Te wazy służyły do oczyszczania. I teraz dlaczego Achaz włożył tyle pracy, żeby to poodcinać, te podstawki? Bo na nich były lwy, woły i cherubiny. Jest osobny zupełnie temat, związany z tym, jak był zbudowany obóz na pustyni, co ma przełożenie na to, co się dzieje w niebie. Ale nie będę go teraz poruszał. Natomiast jest silna, są poważne powody, o, może tak powiedzmy, żeby wiedzieć, że, czy wierzyć, bo tak mówi tradycja, która wynika z pewnych wersetów Słowa Bożego, że poszczególne obozy na pustyni, których najbliżej przybytku były 4 konkretne plemiona, miały na sztandarach 4 konkretne symbole. Symbolem Judy był lew, a symbolem Efraima był wół. I teraz popatrzcie, co się dzieje. To zostało odcięte. Został odcięty obraz lwa, tak? I został odcięty obraz wołu, które były na podstawkach. Juda i Efraim. Teraz jak przejdziemy z powrotem do 7 rozdziału Izajasza, jest napisane, doniesiono domowi Dawida, Syria zmówiła się z Efraimem, czyli z Izraelem. Czyli ze względu na króla Asyrii, wszystko, co miało coś wspólnego z Izraelem i z Judą, nawet ten wół i nawet ten lew z cherubinami, które stały przed obliczem Bożym, musiało stamtąd zniknąć, albo na własne życzenie zrobił to Achaz, żeby się podobać królowi Asyrii. Co dalej zrobił? Nawet zadaszenie na szabat zdjął ze względu na króla Asyrii. Co zrobił jeszcze? Zdjął morze z ponad wołów. Dlaczego? Bo wołów było 12. Bo to też przypominało Izraela. Czyli co zaczęło się dziać? Achaz zaczął się wyrzekać tożsamości ze względu na wpływ, któremu ulegał. To może być drobne. naprawdę drobne. Ale my się po prostu możemy rozpłynąć jak ta sól w tej wodzie. I na nic się już nie przydamy, jeżeli tylko zaczynamy ulegać wpływom i iść na kompromisy, które absolutnie Bogu się nie podobają. Jeśli myślimy, że nigdy nie będziemy tacy jak Achaz, to w pewnych kwestiach teoretycznie możemy tacy być. Dlatego, że możemy się kiedyś tak przestraszyć, możemy kiedyś ulec takim wpływom, których Bóg nie będzie akceptował, które nie będą rozwiązaniami, które On nam podaje, ale będziemy na nich polegać. I to może się potem odbić tym, że będziemy musieli coraz więcej ustępstw robić, coraz więcej rzeczy świętych wynosić, tylko dlatego, żeby się temu wpływowi w jakiś sposób podobać, poddać, bo nie zaufaliśmy Bogu. Bo nasze serce, tak jak jest napisane w Izajaszu, zadrżało, jak drżą od wiatru drzewa w lesie. I możemy w tym wszystkim jeszcze mieszać to wszystko z ofiarami, z modlitwami, z domem Pana. I w pewnym momencie już tak się sami pogubimy, tak się sami zatwardzimy, że w końcu przyjdzie do nas Bóg i powie: ze względu na przymierze chcę Ci pomóc, proś o znak. A my już będziemy tak zakręceni, że w pobożny sposób odmówimy. Historia ma straszny koniec oczywiście, bo wiemy doskonale, że Izrael poszedł do niewoli, Juda poszedł do niewoli. I wyciągajmy z tego wnioski. Jeżeli jest jakiś problem, to zachowujmy się jak dzieci. Idźmy do Pana. Bez względu na wszystko. Jeżeli widzimy, że jest rozwiązanie, które jest sprzeczne z Jego wolą, które pochodzi ze źródeł, które nie mają z Nim nic wspólnego albo mało, to musimy wybrać. I naprawdę sobie sami zrobimy krzywdę, jeżeli będziemy wybierać tak, jak Pan Bóg sobie tego nie życzy. Bo wtedy będziemy miotani falami, wtedy będziemy naprawdę... I niech, nie wiem, każdy ma coś takiego z nas. Każdy gdzieś tam jakiś wpływ ma, albo będzie miał, albo już miał. Idźmy zawsze do Pana, bez względu na wszystko. Lepiej przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, jestem słaby, jestem znikomy, nie wiem nic, ale przychodzę do Ciebie. Nie chcę rzeczy, które potem mogą uzależnić mnie i katastrofę przynieść. A Ty ze względu na swoje przymierze wspomnij na mnie. Bo Bóg jest wierny i na pewno to zrobi. Amen.